Warszawie lewni księża różnych stopni godności kościelnych na czele z księdzem dziekanem, który jest duchowym gospodarzem całego dekanatu, umiłowani w Chrystusie Panu. Dzisiejsze święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny to jest zaproszenie do zgłębienia niezwykłej historii jej życia. Wysłuchaliśmy rodowodu, długiego, być może niewiele zapamiętamy z tego, z tych imion, ale jest jeden podstawowy fakt, fakt historyczny, gdzie jedną z nas, z ludzi, w zamyśle Pana Boga powołuje do spełnienia planów Bożych sam Bóg, nie kto inny. Bo narodzenie Najświętszej Maryi Panny jest właściwie zapowiedzią narodzenia Pana Jezusa. Jej dzieciństwa oraz wymagań i zadań, którym miała sprostać, stając się matką samego Boga, Maryja była człowiekiem podobnie jak każdy z nas, jedną z nas. Różniła się tylko faktem, że nie była skażona grzechem pierworodnym. A jednak jest w niej coś wyjątkowego, dzięki czemu, jak niektórzy teologowie powtarzają, stała się drabiną, po której sam Bóg z nieba stąpił. To jej zaufanie, posłuszeństwo, pełna zawierzenia odpowiedź na Boży głos sprawiły, że po całej ziemi, po kres dziejów, będą ją błogosławić wszystkie pokolenia. Dawne przysłowie łacińskie mówi: nikt nie ma szczęścia do chwały za życia. I tak jest, nawet ze świętymi. Kiedy odchodzą, dopiero wtedy, kiedy sięgają niebios, orzeka się o ich cnotach i wyjątkowości. I słowa te nie straciły dotąd swej prawdy. Możemy stwierdzić za psalmistą: oto w grzechu jestem poczęty i w grzechu nosiła mnie matka. Chodzi o grzech pierworodny. Dlatego chrześcijanin nie oczekuje doskonałego szczęścia na ziemi. Narodzeniem do doskonałej radości jest dzień śmierci, dzień wejścia w życie wieczne. Co to oznacza w praktyce? Że wszyscy jesteśmy w drodze. Wszyscy idziemy w jednym kierunku. Jednym jest dana ta łaska długiego życia, innym krócej. Ludzie czasem się buntują, jak się traci kogoś bliskiego, albo na przykład matka traci dziecko. To największy ból, jaki może być. Ale wszyscy my, ludzie wiary, w to mocno wierzymy, idziemy ku niebu i po to zostajemy powołani na ziemi. I na niebo musimy zapracować. Teologowie mówią w dwojakim zamyśle Boga we wcieleniu, ale jedni uważają, iż to Chrystus tylko dlatego stał się człowiekiem, że Adam zgrzeszył. Inni zaś są zdania, że Chrystus stałby się człowiekiem, nawet gdyby nie było grzechu Adama. I wtedy wcielenie byłoby wspaniałym uwieńczeniem stworzenia. W każdym wypadku Maryja jest jakby w centrum, dlatego święty Bernard nazywa ją odwiecznym zainteresowaniem Boga. Na Maryję, mówi święty Bernard, patrzą mieszkańcy nieba jak na centrum, na Arkę Przymierza, na źródło stworzenia. A nastąpiło to w tym momencie, kiedy się narodziła. Proszę zauważyć, że o narodzeniu Najświętszej Maryi Panny nic nie ma zapisane na kartach Pisma Świętego. Pismo Święte milczy o urodzeniu Maryi. Jest to znamienne. I Pismo Święte mało mówi o Maryi od zwiastowania do Zielonych Świąt, bo Maryja zawdzięcza wszystko swemu Synowi. Jej rola wobec nas wynika z miejsca w życiu. Reszta jest nieważna. Czyż więc nie wiemy nic o narodzeniu Maryi? Wprawdzie zjawiła się jak gwiazda, ale pozdrawiamy ją w litanii jako gwiazdę zaranną. Długa, głęboka noc okrywała świat, noc grzechu, mówi o niej Zachariasz. Ludzie tkwią w ciemności, w cieniach śmierci. Narodzenie to jest wspaniałe, ale wraz z narodzeniem nam, ludziom wszystkim, pisana jest śmierć. I ten okres jest okresem krótkim stosunkowo, nawet gdyby ktoś żył ponad 100 lat. Co to znaczy do wieczności? Trudno sobie wyobrazić, kiedy przy radości narodzeniu już myśleć o śmierci, kiedy wpatrujemy się w postać Maryi, która została nam dana jako matka i przez jej pośrednictwo zanosimy wszystkie prośby, dziękczynienia spośród wszystkich świętych, jacy są. Ona jest na pierwszym miejscu. Jako matka, matka Syna Bożego i matka nas wszystkich. Ziemia była kiedyś rajem, ogrodem radości, niewinności, a dopiero potem wskutek winy człowieka znikło to kwiecie cnoty i miłości, a na tej pustyni wyrosła tajemnicza róża jutrzenka i z tej jutrzenki czerpiemy radość, optymizm. Maryja jest żywą arką Nowego Przymierza, zawierającą nie tablice kamienne i mannę, ale żywy chleb niebieski, Syna Boga samego. Jest nam dana jako pośredniczka, ukochani w Chrystusie Panu. Dzisiaj ludzie są żądni cudów, znaków, gotowi są jechać na koniec świata, żeby doświadczyć czy przeżyć cud. I na wszystkich kontynentach świata Maryja raz po raz daje znak o swej obecności. To znaczy uczestniczy w sposób cudowny w rzeczach, które dla człowieka są niewytłumaczalne. Kiedy zadajemy pytania, czy jeszcze dzisiaj na tym świecie są cuda, i to trzeba powiedzieć jasno, że są. Za pośrednictwem Matki Najświętszej dokonują się, czy to w Fatimie, czy w Lourdes i w wielu miejscach świata. Ale w takiej Fatimie, gdzie ponad 5 milionów ludzi rocznie przyjeżdża, a w Lourdes ponad 3 miliony, w Lourdes od 17 do 19 cudownych uzdrowień jest, które są stwierdzone przez lekarzy, przez teologów. Kościół jest bardzo ostrożny w ogłaszaniu cudów. Jest to dokładnie dokumentowane i sprawdzane. Są. Ale ile jest uzdrowień duchowych, gdzie człowiek w rozpaczy, bez nadziei prosi o uzdrowienie, ale nie tylko to fizyczne, w najtrudniejszych chwilach życia. Ukochani w Chrystusie Panu, my Polacy mamy szczególną cześć dla Maryi. Stolicą duchową jest Częstochowa. Pamiętam, kiedy byłem proboszczem w Niemczech, w Dortmundzie. Niemcy nie bardzo chcieli puścić Matki Bożej Częstochowskiej do głównego ołtarza. Polacy, Polonia, absolutnie musi być Matka Boża. Wpuścili do przedsionka piękny obraz Matki Bożej Częstochowskiej, ale nie było takiego dnia, kiedyby w tym przedsionku nie było świeżych kwiatów. Zawsze ktoś klęczał, zawsze ktoś się modlił. Ta więź z Matką Najświętszą i przekonanie, że gdziekolwiek się jest na świecie, ona jako matka nie odmawia, nie gardzi swoimi dziećmi. I to, co jest najpiękniejsze, to jest otrzymywany dar wiary, przekonania, znaku. To tak, jak idzie się do matki z najtrudniejszą sprawą, nawet z tą, która jest wstydliwa dla dziecka. Ale matka nie pogardzi. Dobra matka jest wymagająca, ale też jak dziecko jest słabsze albo chore, to jakby bardziej kochała, bo sobie nie poradzi. Tamten sobie poradzi, bo jest zaradny, pójdzie, da sobie radę. A ta miłość matczyna jest tym większa, im jest większa słabość dziecka. Pamiętam też takie wydarzenie w Częstochowie. Ja już to gdzieś tutaj mówiłem w diecezji, ale zawsze mi się przypomina, kiedy stajemy przed tajemnicą działania Matki Bożej z pełnym zaufaniem, kiedy zostałem biskupem 18 lat temu i tam w Częstochowie jest taki zwyczaj, że ludzie idą za ołtarz na kolanach, zostawiając tam tajemnice, prośby swoje. I widzę taka starsza niewiasta, żeby nie powiedzieć babcia, ale z laską w ręku, a na kolanach za ołtarz. Pomalutku, ale idzie. Chcę ją podnieść, bo odchodzę od ołtarza, już modliłem się tam. Proszę mnie zostawić, jeszcze kawałek podniosę. A co panią tu sprowadza? Była gdzieś tutaj spod Wielunia, pamiętam. A ona mówi mi, ja już 40 lat tu przychodzę, raz w roku, na piechotę. Wymieniła wioskę, z której jest, tego już nie pamiętam. A co panią tak sprowadza? Mówi, kiedyś był głód, nie było chleba, 7 dzieci miałam. Przychodziłam, żeby wytrwać, żeby dać radę, żeby wychować. A dzisiaj, mówi, mam jednego księdza syna też. Dzieci poszły w świat i przychodzę, żeby dzieci wytrwały, żeby się nie rozeszły, żeby były razem. Popatrzcie, jaka głęboka teologia. Nie prosi, żeby jej było lepiej, żeby lżej było, tylko żeby wytrwać w tym wszystkich, w tych okolicznościach, której wypada żyć. I nawet wtedy, kiedy człowiek pozostaje sam, dzieci wychowa, ma poczucie odpowiedzialności przed Bogiem za owoc swojej miłości. Nie tak dawno rozmawiałem z leśnikiem i mówi, że wybiera się z całą rodziną na pielgrzymkę kaliską. Chodzą, musi mieć urlop w jedną, z drugą stronę i mówi, że już któryś rok z kolei z trójką dzieci z żoną chodzą. Ale mówi, już teraz dziećmi jest trudniej. Dorastają, już tak nie bardzo chcą iść. Wcześniej chętniej szły. I mówi, córka mi tłumaczy, 16-letnia, mówi, tato, zawsze chodziliśmy, mieliśmy intencje, prośby, a teraz nam się dobrze powodzi, po co już, o co będziemy prosić? A on mówi, rzeczywiście ty masz rację, ale w tym roku pójdziemy wszyscy, żeby podziękować, bośmy jeszcze takie intencje nie mieli. Umieć dziękować też za łaskę przed Matką Najświętszą. Tak jak człowiek bierze, tak też powinien siebie dawać i mieć poczucie wdzięczności. Ukochani w Chrystusie Panu, w czasie odpustu, kiedy wypraszamy łaskę, opiekę, błogosławieństwo dla każdej rodziny, nad dziećmi, żeby te rodziny się nie rozchodziły, żeby była zgoda, wzajemne zrozumienie, chcemy też dziękować. Dziękować za każde dobro, za każdy kłos zboża, za to, że nie mamy głodu. W tylu miejscach na świecie jest wojna, ludzie giną. Wypraszajmy dar pokoju, niech Matka Najświętsza Królowa Polski ma nas w opiece. Amen.